Radio Łódź w każdej sprawie.
A dziś o opiece nad starymi, schorowanymi ludźmi to tak naprawdę narastający problem społeczny. Według szacunków w 2070 roku w Unii Europejskiej odsetek osób powyżej 80 roku życia ma wzrosnąć dwukrotnie i będzie wynosił z tych danych, które znalazłam, aż 13% populacji. Rodzi się zatem pytanie, kto powinien zajmować się seniorami, kiedy przestaną być samodzielni? Rodzina, wynajęta opiekunka, może specjalistyczny ośrodek? Czy w Polsce dojrzeliśmy już do decyzji o przeprowadzce na starość do domu opieki, a może wciąż funkcjonuje w naszym społeczeństwie przekonanie, że oddanie kogoś bliskiego do ośrodka opiekuńczego zasługuje na potępienie. Zapraszam do dyskusji. 42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiołódź.pl. Polecam również nasz profil na Facebooku. Będziemy rozmawiać z lekarzem geriatrą, będziemy zaglądać do ośrodka opieki, a w studiu naszym na żywo gość profesor Piotr Szukalski, demograf, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
To zacznijmy od tego narastającego problemu. Starzejemy się na potęgę.
Starzejemy się, co jest jako konsekwencją naraz trzech różnych rzeczy. Pierwsze to tego, iż akurat do wieku 75 lat dorastają czy dożywają pierwsze roczniki powojennego wyżu demograficznego. W efekcie w najbliższych kilkunastu latach drastycznie będzie rosnąć liczba tych, o których tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy, a zatem osób 80-kilkuletnich, mających poważne problemy i wymagających w mniejszym lub większym stopniu wsparcia. Ale też musimy sobie zdawać sprawę, że sama zmiana liczby bezwzględnych nie byłaby być może aż taka uderzająca czy bijąca po oczach, gdyby nie to, że równocześnie przewidujemy, że będziemy nas coraz mniej. A inaczej mówiąc, tam zmniejszająca się liczba urodzeń czy niska dzietność utrzymująca się w dłuższym czasie prowadzi do tego, o czego pani rozpoczęła, do rosnących bardzo szybko odsetków, które rosną znacznie szybciej niż można byłoby oczekiwać, patrząc tylko na wartości bezwzględne. I wreszcie też musimy sobie zdawać sprawę, że migracje robią swoje. Inaczej mówiąc, następuje jeszcze odpływ młodych ludzi, co być może z punktu widzenia dzisiaj wyjeżdżającego 20-latka, ktoś powie, to nie ma żadnego wpływu na możliwość zapewniania opieki, no ale jak ten 20-latek zamieszka za granicą 20-30 lat,
no to już pojawi momencie się problem, tak?
Dokładnie, bo jego nie będzie rodzice w stanie też zajmować się dokładnie swoimi własnymi rodzicami.
Starzeć i nie będzie miał możliwości, ale być może będzie miał pieniądze na to, żeby wynająć opiekunkę.
Coś w tym jest, bo takie badania prowadzone w środowisku polskich emigrantów, czy raczej imigrantów, patrząc z perspektywy Irlandii i Islandii, wskazywały, że oni przejmują takie wzorce występujące w tamtym kraju. Inaczej mówiąc, najpierw mają trochę oporu, a później już nie i po prostu wynajmują kogoś, kto ich zastępuje, jeśli trzeba się opiekować własnymi rodzicami.
No ale dzięki temu rodzic spędza czas u siebie w domu, nie musi się nigdzie wyprowadzać i ten kontakt z rodziną pewnie jest zdecydowanie lepszy. Dziś stawiamy pytanie, kto powinien opiekować się seniorem na stare lata? I nie myślimy tutaj o seniorach 60 czy 65 plus, ale myślimy o tych już starszych, często bardzo schorowanych ludziach. To pytanie do naszych słuchaczy 42 678 78 78, ale także to pytanie zadaliśmy, a konkretnie Michał Makowski zadał łodzianom.
Jak pani zdaniem powinno się rozwiązać w Polsce kwestie opieki nad seniorami? Czy to rodziny się powinny nimi zajmować, czy może tak jak na Zachodzie, takie domy spokojnej starości?
Wie pan co, ja uważam, że jednak my powinniśmy się zajmować, czyli dzieci, naszymi rodzicami. Tak zostałam wychowana i myślę, że tak powinno być.
Rodzice mieszkaliby z dziećmi na starość, czy jak?
No jeżeli potrzebowaliby takiej opieki codziennej, to owszem, tak. Natomiast jeżeli nie potrzebują takiej opieki, są na tyle zdolni, żeby poruszać się samodzielnie, funkcjonować samodzielnie, no to wystarczy taka opieka, myślę, że dojeżdżać do rodziców, pomagać, robić zakupy.
No, najlepiej domy opieki. Na swoim przykładzie powiem, no ogólnie babcia siedziała w domu długo, głównie sama, tak? Z rodziny nikt się nie interesował. Osobiście wolałbym siedzieć na starość w domu opieki niż sam na chacie.
No to wszystko zależy od relacji w rodzinie. Jak rodzice akceptują warunki na przykład w domach starości, to dlaczego nie?
Wydaje się, że na przykład w takich domach spokojnej starości to ci seniorzy są wśród swoich rówieśników.
W całości się zgadzam. Po prostu ja pochodzę z innego kraju. Tam, skąd ja pochodzę, te domy starości wyglądają bardziej jak domy śmierci. Do tych starych ludzi nikt nie przychodzi, nikt ich nie odwiedza. Oni są pominięci i oni tak po prostu tam umierają. Mieszkają w naprawdę bardzo złych warunkach.
Po to się wychowuje dzieci, żeby dzieci później oddały rodzicom.
Też tą opiekę nie zawsze muszą przekazywać w sposób bezpośredni, mogą czasami ją opłacić.
Jeżeli stać na to dzieci, to tak, a jeżeli nie stać, no to jak? Skromnie, ale w domu. W domu nic nie zastąpi.
Rodzina czy ośrodek opieki? Kto powinien przejąć opiekę nad seniorami schorowanymi? Do kogo ten obowiązek powinien należeć? To pytanie, które dziś stawiamy i naszym słuchaczom, i naszemu gościowi, którym jest Piotr Szukalski, profesor demograf. Ale wcześniej mamy połączenie, dzwonił się do nas pan Antoni. Dzień dobry, panie Antoni.
Dzień dobry, ja w sprawie tej opieki czy przekazywania staruszków do domu. Wydaje mi się, że jeżeli staruszek ma rodzinę, dzieci, absolutnie nie powinien być oddawany do żadnego domu. Jeżeli już coś takie dzieje, to ja bym stworzył domy dla tych dzieci wariatów, co oddają swoich rodziców do opieki.
Czyli tylko zdecydowanie rodzina powinna zajmować się najbliższym seniorem.
Oczywiście. Dom opieki jest tylko dla tych staruszków, którzy nie mają już rodziny. Zostali jakoś tam sami. No to no nie ma wyjścia.
Panie Antoni, ale świat nam się trochę zmienił. Dzieci bardzo często długo pracują, nie mają czasu dla tych swoich seniorów. Długo, jeśli chodzi o czas, jaki spędzają w pracy, ale też długo, jeśli chodzi o wiek, bo wydłuża się ten czas, kiedy pracujemy. Czy nie lepiej seniorowi byłoby w takim ośrodku, czy nawet na takich osiedlach, które są chociażby całkiem niedaleko w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie ma kontakt ze swoimi rówieśnikami, może z nimi spędzać czas i wydawałoby się, że to życie jest bardziej atrakcyjne?
Mi się wydaje, że nie. Jeżeli młodzi pracują i szmale, że tak powiem, robią, niech dziadka zostawią w domu, ale opiekę do niego tutaj jakąś tam, prawda, zorganizują, a nie wysyłając dziadka do domu starości.
Bardzo panu dziękuję. Rodzina przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. 42 678 78. 78. Panie profesorze, jesteśmy w stanie zmienić myślenie o opiece nad seniorami w Polsce, bo mam wrażenie, że jednak wciąż pokutuje taka opinia, że ktoś, kto oddaje swoją bliską osobę do domu starców, bo tak zwykliśmy mówić, jest kimś godnym napiętnowania.
Ależ to się zmienia na naszych oczach i zmienia się pod wpływem dwóch naraz czynników. Pierwszy to jest czynnik, brzydko mówiąc, generacyjny, pokoleniowy. Inaczej mówiąc, w zależności od tego, kiedy się urodziłeś, to masz zupełnie inne przekonania odnoszące się do kwestii obowiązków wobec rodziny, również obowiązków wobec innych ludzi, państwa. W Polsce, co prawda, nie było takich badań, ale w latach 90. były takie świetne amerykańskie badania Tamar Harven, które pokazywały, jak ówcześni 40, 60, 80-latkowie mieszkający w Stanach, kiedy pytano ich o idealną opiekę nad okresie starości, mieli zupełnie całkowicie inne poglądy. Ci najstarsi oczywiście, rodzina, dom własny, ci najmłodsi stwierdzili, ale czemu nie w jakiejś instytucji, prawda? I to było widać. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że w Polsce ten czynnik pokoleniowy jest również bardzo, bardzo ważny.
Kiedy mamy 30 lat, to mówimy, to, a dlaczego nie?
Nie dlatego, że mamy 30, dlatego, że jakby powiedzieć, każde następne pokolenie ma bardziej rozluźnione więzi rodzinne, ma też inne swoją wizję tego, jak powinny wyglądać relacje rodzinne, w jakim stopniu trzeba być niewolnikiem więzi rodzinnej w pewnych sytuacjach. I to jest ten pierwszy człon mojej odpowiedzi. Ale druga, która wpływa na to, że myślę, ta ewolucja występuje, to jest to, że gdzieś tam w naszych głowach tkwi błędna opozycja. Mieszkanie z rodziną, mieszkanie w domu starców. A tymczasem tak naprawdę przecież, kiedy mówimy o opiece nad osobami starszymi, to musimy sobie zdawać sprawę, że to jest całe spektrum różnego typu form. To jest zarówno mieszkanie u siebie, mieszkanie z dziećmi, te tradycyjne formy, tak, czy mieszkanie u siebie z pomocą dzieci, ale to jest również przecież, o czym pani wspominała, jakieś nowe formy, mało popularne domów międzypokoleniowych, ale to są formy osiedli dla seniorów, to są formy mieszkań wspomaganych w końcu. To są wreszcie formy mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanego wsparcia. Poza tym też, i to jest jeszcze trzecia część, być może tego wyjaśnienia, dlaczego na dłuższą metę jednak nie rodzina, to też musimy sobie zdawać sprawę, że ta rodzina w przypadku wielu problemów zdrowotnych, które występują u osób starszych,
nie bardzo sobie z tym potrafi poradzić.
Nie jest w stanie dokładnie poradzić.
Mamy kolejne połączenie, panie profesorze. Dzień dobry, Radio Łódź, halo.
Dzień dobry, proszę pani, dzwonię w sprawie tej audycji odnośnie takiego dożywania seniorów.
Opiekowania się seniorami. Tak. Jesteśmy na antenie, słuchamy, jaką pani ma opinię w tej sprawie.
Proszę pani, jestem już seniorem, bo mam 74 lata i mam dzieci oczywiście i nigdy nie chciałabym być dla nich ciężarem. Uważam, że po to są domy spokojnej starości. Ja nie mówię o jakiejś tam takiej umieralni, ale są naprawdę dobre domy opieki. Tam, gdzie ludzie się spotykają w swoim wieku, mają oczywiście jeszcze osobę takiego kaowca, który prowadzi zajęcia i uważam, że dopóki będę miała siłę, zdrowie i nie będę potrzebowała jakiejś takiej opieki w sensie, że ktoś mnie musi wyprowadzić, przyprowadzić, czy czy broń Boże będę leżała, to mogę sobie funkcjonować sama. Natomiast potem nie chcę obciążać dzieci.
A państwo o tym w rodzinie rozmawiali?
Tak, oczywiście rozmawiamy jak najbardziej, chociaż moje dzieci mówią, że nigdy by się na to nie zgodziły, ale ja im już teraz uświadamiam, że oni będą mieli swoje wnuki, którym też będą chcieli poświęcić czas i po co być dzieciom takim obciążeniem. Będą przyjeżdżać, będą ewentualnie zabierać na jakieś spotkania rodzinne, na święta rodzinne, ale na co dzień mogę być w takim domu, gdzie jest fachowa opieka, gdzie jest lekarz na podorędziu i uważam, że to jest naprawdę doskonałe rozwiązanie.
Bardzo pani ułatwia życie swoim dzieciom, choć wcale się nie dziwię tym reakcjom i oporom z ich strony, bo w nas pojawia się taki wyrzut sumienia. Przecież rodzic poświęcił dla nas wiele, dał nam mnóstwo miłości, a my na stare lata mielibyśmy gdzieś go oddać, więc jest taki opór w nas, prawda?
No myślę, że tak, tylko uważam, że to nie jest takie stricte oddanie i nieinteresowanie się. To mogą być odwiedziny, może być zabieranie ewentualnie na któreś weekendy, wtedy kiedy dzieci będą miały czas i będą miały urlop, bo wiadomo, że na pewno będą jeszcze pracować i ewentualnie będą mieli swoje wnuki, którym też muszą poświęcić czas. Znam to z autopsji, opiekowałam się swoją mamą, i potem już była leżąca, ja jeszcze pracowałam i niestety też musiałam skorzystać z czyjejś opieki, żeby mi pomagali przy mamie, bo ja nie byłam w stanie się mamą opiekować, bo po prostu musiałam jechać do pracy. Dlatego ja to rozumiem, naprawdę rozumiem.
Bardzo pani dziękuję za ten telefon. 42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiołódź.pl. Średnia wieku rośnie, żyjemy coraz dłużej, ale pytanie, czy my tej starości dożywamy w dobrej kondycji zdrowotnej? I z tym pytaniem dodzwoniłam się do profesora Tomasza Kostki, kierownika Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jak pan profesor ocenia kondycję seniorów w Polsce?
No niestety generalnie nie najlepiej. Natomiast może zacznijmy troszkę od tych danych demograficznych. My przewidywaliśmy, że również w Polsce w 2050 roku będzie 40% populacji w wieku 60+. No ale potem przyszła pandemia i my w tej chwili mamy coraz bardziej zatrważające dane z tego, co pandemia zrobiła również z długością życia ludzkiego w Polsce. Prawdopodobnie to jeszcze, myślę, demografowie dokładnie obliczą. Szacuje się około 1,5 roku, żyjemy krócej statystycznie jako naród niż jeszcze 2 lata temu.
I podejrzewam też, że konsekwencją pandemii będzie też jeszcze pogorszenie jakości zdrowotnej tego życia, bo wiemy przecież, że koronawirus w naszych organizmach pozostawia bardzo trwały ślad.
Tak jest i my mamy takich pacjentów. Wiele osób starszych przychodzi po przechorowaniu COVID-u jeszcze po to, żeby dodiagnozować, doleczyć i postarać się poprawić jak najlepiej potrafimy miejscach zdrowia, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że ci pacjenci są po prostu obarczeni ogromnym ryzykiem.
Panie profesorze, ale już przed COVID-em ze zdrowiem seniorów w Polsce, zwłaszcza w tej grupie powyżej 75 lat, nie było najlepiej.
I pandemia niestety to strasznie jeszcze pogorszyła, ponieważ ci seniorzy zostali odcięci od swoich lekarzy, od lekarzy rodzinnych, od lekarzy specjalistów. Powoduje to, że te choroby są niediagnozowane. Starsza osoba powinna być minimum raz do roku przebadana i powinna mieć zlecony odpowiedni profil badań dodatkowych po to, żeby szybko wychwycić, jeżeli coś złego się dzieje.
Zdaje się, że w Polsce to raczej tylko teoria.
Niestety tak, chociaż są lekarze rodzinni, którzy czują, jak to powinno być i rzeczywiście te badania są tam wtedy wykonywane. Natomiast rzeczywiście wielu pacjentów no, jest pozostawionych samych sobie.
Najczęściej, panie profesorze, jest tak, że osoba, no powiedzmy po 70 roku życia ma nie jedną chorobę, tylko kilka. Chodzi od specjalisty do specjalisty, bierze bardzo dużo leków. I najczęściej osiągając ten wiek senioralny wymaga już wsparcia ze strony rodziny. Czy w Polsce właśnie na rodzinie spoczywa ta opieka nad seniorem? Jak to wygląda z perspektywy lekarza geriatry?
Głównie na rodzinie, chociaż w tej chwili ta opieka ze strony rodziny, szczególnie w dużych miastach, jest coraz słabsza. Taka jest prawda. My wykonując takie duże badania tu w województwie łódzkim mogliśmy stwierdzić, że o ile w środowisku wiejskim 90% seniorów twierdzi, że w razie potrzeby ma na kogo liczyć, czyli jest ta rodzina, są sąsiedzi, o tyle w środowisku wielkomiejskim, konkretnie w Łodzi, co druga starsza osoba deklaruje, że w razie potrzeby niestety nie ma na kogo liczyć, bo nie ma rodziny albo rodzina jest, ale za granicą lub nawet w Polsce mieszka daleko.
Co w takiej sytuacji zrobić? Kto powinien opiekować się seniorem? O to dziś pytamy naszych słuchaczy także. Pani Inga z nami. Dzień dobry.
Witam. Ja chciałam nawiązać do wypowiedzi pani, która przed chwilą dzwoniła.
Która samodzielnie podjęła decyzję o tym, że kiedy przyjdzie pora, to przeprowadzi się do ośrodka opieki.
Tak, jest to fajna decyzja z racji tego, że jest to nieegoistyczne, no takie spojrzenie obiektywne. A z naszą mentalnością jest o to trudno. Ja nawiązuję do tego dlatego, że pracuję jako opiekunka osób starszych w Niemczech i czego mi w Polsce brakuje? Właśnie rozwiązania takiego systemowego, jeśli chodzi o ludzi starszych. Sama mam w tej chwili 57 lat i nie mam dzieci, więc podejrzewam, że no gdzieś tej opieki mogę potrzebować. Odkładam sobie pieniążki, ale no brakuje mi tego od państwa takiego prawdziwego, systemowego rozwiązania opiekuńczego osób starszych. Jeszcze jedna rzecz. Panuje takie przekonanie, domy starców w Polsce mają złą renomę. I to wiem z autopsji też. I tu też czegoś brakuje.
No, te rozwiązania systemowe są konieczne. Za chwilę o nie zapytam naszego gościa, który jest członkiem Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Ale jeszcze panią chciałam zapytać, jak to jest rozwiązane w Niemczech? Bo z tego co wiem, rzeczywiście wielu Niemców, wiele rodzin niemieckich stawia na to, żeby wynajmować dla swoich najbliższych seniorów opieki indywidualnie, ale też rozwiązane jest to systemowo. Są nawet takie osiedla przygotowane dla seniorów.
Są takie osiedla. Ja pracuję niedaleko takiego osiedla, to jest Weisweiler i to jest naprawdę świetne. To są bardzo małe domki, przystosowane. Ja bym w takim domku chciała mieszkać kiedyś.
A łatwo się tam dostać? Czy to jest drogie?
To jest drogie dla nas. To jest w tej chwili dla nas nieosiągalne, dla przeciętnych emerytów, naprawdę. Dlatego tu mówię, jakieś, no, potrzebna jest pomoc państwa. Tak samo jeśli nawet jest senior, który jest mobilny, no ale wymaga jakiejś opieki, takiej codziennej pomocy, nawet jeśli chodzi o tabletki. W Niemczech jest to fajnie rozwiązane, bo trzy razy dziennie przyjeżdża, to się nazywa Pflegedienst i to jest ta opieka. Na małej wsi, obojętnie gdzie, to jest ta opieka.
Mamy nad czym pracować. Bardzo dziękuję za ten telefon. Serdecznie pozdrawiam. 42 678 78 78. A w studiu Radia Łódź na żywo profesor Piotr Szukalski, demograf. Panie profesorze, to nawiążę teraz do tej Rady do spraw polityki senioralnej. Państwo pewnie dużo rozmawiają na temat tych problemów wynikających ze starzenia się społeczeństwa. Te największe współczesne wyzwania w opiece nad osobami starszymi z waszej perspektywy?
No to jest bez wątpienia między innymi właśnie opieka długoterminowa, ale również generalnie dostęp do geriatrów, to o czym państwo mówiliście, w przypadku wielochorobowości.
Brakuje lekarzy,
znaczy, nie, no, brakuje lekarza, który by tak naprawdę nadzorował, czy może inaczej, linował zbędne leki, albowiem każdy lekarz specjalista, a w przypadku wielochorobowości przecież zazwyczaj ci ludzie odwiedzają kilku różnych, a niekiedy kilkunastu
różnych. Tak, od specjalisty
różnych.
Do specjalisty.
Każdy patrzy tylko na swój problem, zapisuje leki, które według jego działa. Nikt nie patrzy na synergię tych leków, nikt nie patrzy na ich wspólne działanie, nikt nie patrzy na skutki uboczne, na to, że czasami działanie jednych leków eliminuje czy wypacza działanie innych. Zadaniem geriatry jest tak naprawdę w pierwszej kolejności eliminacja zbędnych leków, zmniejszenie dawek, dostosowanie do właśnie no pewnej zmieniającej się z wiekiem fizjologii tak, człowieka.
Panie profesorze, ja znalazłam takie dane, z których wynika, że w województwie łódzkim mamy kilkunastu geriatrów, 10 czy 12 kolejnych robi specjalizację, więc za chwilę będzie do dyspozycji pacjentów. To wciąż bardzo mało.
Znaczy na koniec zeszłego roku było 491.
W skali kraju.
W skali kraju, znaczy osób mających specjalizację z geriatrii, ale tylko połowa z nich pracowała w fachu, jak się tak szacuje, nieprawdaż?
No dobrze, czyli brak dostępności do lekarzy, którzy zajmują się seniorami, ale też budowanie systemu, tak?
Tak, opieki długoterminowej. Tutaj państwo przed chwilą rozmawialiście o zaletach systemu niemieckiego, ale też pamiętajmy, Niemcy jeszcze w latach 90. prowadzili coś, co się Pflegeversicherung oznacza, czyli takie ubezpieczenie pielęgnacyjne, które oznacza, iż ludzie gromadzą pieniądze, znaczy, czy może płacą składkę, która ma pokryć koszt zarówno pobytu w instytucji, jak i konieczności wynajmowania kogoś w przypadku właśnie takiej bardzo intensywnego, konieczności bardzo intensywnej opieki. No takiej de facto całodobowej, czy powiedzmy no, wielogodzinnej w ciągu dnia.
Czyli zabezpieczają się na starość.
Tak. My mieliśmy takie coś wprowadzać, znaczy była mowa o 2006-2007, ostatecznie nic z tego nie wyszło. No teraz, z tego co wiem, są znowu kolejne propozycje, żeby tego pomysłu powrócić, aczkolwiek no...
Ja się zastanawiam, czy nie będzie oporu społecznego, ale to jest temat na inną dyskusję. Ja proponuję, byśmy teraz powrócili do rozmowy z profesorem Tomaszem Kostką, geriatrą, byłym konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii. Wiemy, że nie mamy czasu i możliwości opieki nad seniorami, więc należałoby pomyśleć o tych rozwiązaniach systemowych, instytucjonalnych. Tylko czy my jako społeczeństwo dojrzeliśmy właśnie do tego, żeby na te stare lata przeprowadzać się do domu opieki. Posłuchajmy, co pan profesor w tym temacie ma do powiedzenia.
W naszych realiach to nadal jest chyba dosyć trudne. No nie ma systemu też takiego, który by to zabezpieczał. Wprawdzie jest tak zwana odwrócona hipoteka, gdzie seniorzy mogą w ten sposób uzyskiwać zabezpieczenie za swoje na przykład mieszkanie. Natomiast ten system wymaga chyba o wiele większej kontroli państwa i modyfikacji po to, żeby ci seniorzy po prostu no, nie byli wyzyskiwani przez różnego rodzaju instytucje. No i rzeczywiście nie ma systemu takich domów opieki, gdzie kaskadowo, że tak powiem, w zależności od stanu zdrowia ten senior by się przemieszczał od seniora w pełni sprawnego, który wychodzi, robi sobie zakupy, nawet coś gotuje, ale ma już dostęp do na przykład obiadu, pielęgniarki, po seniora, który leży w łóżku i niestety wymaga opieki 24 godziny na dobę. No to jest coś, do czego powinniśmy zmierzać, ale chciałbym podkreślić, że mimo wszystko najlepszą opieką jest opieka rodziny i system w którym osoba starsza do końca jest w swoim domu otoczona najbliższymi dziećmi, wnukami, prawnukami.
Tak, tylko że nie zawsze rodzina sobie radzi. Pacjenci są w różnym stanie. Do pana na oddział trafiają ludzie czasami po wylewach i udarach. I opieka nad taką osobą jest naprawdę trudna dla rodziny, więc pewnie trzeba by było też pomyśleć o takim systemie pomocy pielęgniarskiej czy systemie opiekunek wykwalifikowanych.
Zgadza się, no ten system teoretycznie istnieje. W praktyce wygląda to tak, że opiekunka społeczna, która otrzymuje no, bardzo niewiele, niskie wynagrodzenie i tych opiekunek nie ma.
Trzeba wynająć prywatnie.
Tak, opiera się to na prywatnej jej opiece. Dobrze, że jest taka możliwość, tak, bo taki system działa i wtedy nawet łącznie z tym, że ta opiekunka mieszka u osoby starszej, no to kosztuje wtedy około 4000 zł, powiedzmy, podobnie jak prywatne ośrodki opieki.
Gdybyśmy mieli czerpać, panie profesorze, wzorce z jakichś krajów tutaj sąsiednich, to który system pana zdaniem jest najlepszy, system opieki takiej szeroko pojętej nad seniorami? Bo Niemcy to chyba stawiają głównie na opiekunki prywatne, prawda?
Tak, natomiast jest cała sieć też domów opieki, całkiem dobrze zorganizowany. Także myślę, że każdy z krajów zachodnich ma lepszy system od naszego i wynika to w dużej mierze również z finansów, prawda, gdzie to są kraje bogatsze. Natomiast myślę, że te wzorce, z których możemy czerpać, no na przykład w Belgii jest więcej geriatrów niż w Polsce, mimo że Belgia ma 10 milionów mieszkańców, mamy prawie 40, prawda? I tam w każdym szpitalu musi być oddział geriatryczny i te osoby są pewnie leczone i potem są odpowiednio zaopiekowane przez system opieki.
Sporo mamy jeszcze do zrobienia. W każdym razie tak, z jednej strony rozwijamy system, ale zdaniem pana profesora najlepszym środowiskiem dla seniora, dla osoby starzejącej się, chorującej, to jest jednak ognisko domowe, rodzina.
Tak jest. Zdecydowanie tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Dziękuję również, pozdrawiam.
42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź. Z nami pani Agata. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Pani Agato, to jak powinna wyglądać opieka nad seniorem, który już nie jest do końca samodzielny?
Proszę pani, więc słuchając wcześniejszych wypowiedzi i profesorów, i tych słuchaczy, więc ja uważam, że opieka powinna być ze strony rodziny. Ja doświadczyłam to na sobie. Opiekowałam się mamą wraz z rodzeństwem i wdzięczność w oczach mamy za to, że byliśmy przy niej, że opiekowaliśmy się, że ona czuła tę więź naszą rodzinną, naszą miłość. To było wielką naszą zapłatą. I do tej pory wspominam to i mam pewną taką satysfakcję, że mogłam do końca być, pomóc i że ona czuła się kochana przez nas. Opiekowałam się także mamą męża. Proszę pani, ile wdzięczności pozostało w moim sercu. I to, że oddałam tę miłość tym matkom, uważam, że im się to należy i powinna być forma opieki rodziny.
No myślę, że wszyscy, którzy tylko mogą, to starają się, żeby tak było, ale czasami przypadki są bardzo trudne i trudno się opiekować osobą, która przeszła udar, jest niesamodzielna, nie ma z nią kontaktu, jest karmiona pozaustrojowo. Więc ja myślę, że no nie możemy potępiać tych, którzy podejmują takie decyzje.
Ja, proszę pani, absolutnie w swojej wypowiedzi nie powiedziałam tego, że potępiam. Ja po prostu przekazuję swoje odczucie i swoją opinię. Jaka we mnie jest. A jak ludzie postępują, jak robią, jakie mają możliwości, należy to do ich oceny i do ich opieki.
Ale faktem jest, panie, że specjaliści też podkreślają, że ta opieka rodziny do ostatnich dni życia jest najbardziej istotna. Pani Agato, bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. pozdrawiam. 42 678 78 78 w studiu profesor Piotr Szukalski, demograf. To wróćmy, panie profesorze, do tych podstawowych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym społeczeństwem w kwestii starzenia się społeczeństw i opieki nad seniorami.
Jak łatwo się domyślać, tak naprawdę tym głównym problemem to są środki finansowe. Gdyby nie było żadnych ograniczeń, nieprawdaż, to zawsze można braki kadrowe, jak to rozwiązują kraje zachodnie, rozwiązać, importując siłę roboczą, która w mniej lub bardziej wykwalifikowany sposób zaopiekuje się seniorami.
No, Niemcy na przykład bazują na opiekunkach z Polski.
Nie tylko.
Ale też.
Z uwagi na bliskość rzeczywiście geograficzną to jest największa grupa, ale ten zakres jest naprawdę szeroki, coraz szerszy bym powiedział geograficznie.
A u nas coraz częściej pojawiają się na przykład Ukrainki.
Dokładnie. Też korzystamy z bliskości geograficznej, aczkolwiek podejrzewam, że na dłuższą metę i również i w Polsce okaże się, że to jest za mało. Ale wróćmy do tych środków finansowych. Z reguły myśli się o ich gromadzeniu w taki sposób, iż myślimy o wprowadzeniu kolejnych obciążeń różnego typu podatkowych czy parapodatkowych. Tak? Ja wspomniałem już o rozwiązaniu niemieckim, czyli tych 2% płaconych na ubezpieczenie pielęgnacyjne. Tymczasem przecież istnieją również i inne metody, być może trochę kontrowersyjne z punktu widzenia zwłaszcza tych młodszych, sfinansowania. Na przykład wspomnieliśmy tutaj o hipotece odwróconej, a więc takiej systemie, w którym zawiera się umowę z bankiem, który pozwala ci mieszkać przez następne 10-15 lat w swoim mieszkaniu, a wypłaca ci równocześnie pewno niewielkie comiesięczne świadczenie dodatkowe. Natomiast po tych kilkunastu latach mieszkanie staje się własnością banku, no i wtedy trzeba w zależności od konstrukcji umowy albo to mieszkanie opuszczać, albo dodatkowo płacić czynsz za wynajem tego mieszkania. Ale żeby nie było niedomówień, hipoteki, czy odwrócone hipoteki nie są w Polsce popularne. Nie sądzę, żeby aż tak były. Zresztą nie jest to jakieś super opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązanie. Natomiast dlaczego nie pomyśleć o tym, że skoro w Polsce mamy do czynienia z jednym z najwyższych w Europie wskaźników własności mieszkań przez ogół ludności, a w tym i również osoby starsze. Dlaczego? Myśląc o tym, że to jest takim problemem sfinansowanie opieki nad osobami starszymi, nie stwierdzić jednego. Czemu nie spieniężyć mieszkań zajmowanych przez te mieszkające najczęściej samotnie już kobiety, nieprawdaż, realistycznie to patrząc, mające pewne problemy. Jeśli te dzieci nie są w stanie, to nie wykorzystać środków ze sprzedaży mieszkania.
Czyli mówi pan, że w momencie, kiedy osiągniemy pewien wiek, jesteśmy już niesamodzielni, to podejmujemy decyzję o tym, że sprzedajemy swój dobytek, pakujemy się i przenosimy do środka opieki.
Znaczy niekoniecznie do środka opieki, bo ja mówię, my cały czas niepotrzebnie mamy takie binarne spojrzenie. Jest tylko dom, jest i rodzina, jest tylko ośrodek pomocy społecznej, a przecież jest między nimi mnóstwo rzeczy, tak? Jest ta mieszkanie u siebie w domu, ale bez pomocy rodziny, natomiast wynajęcie kogoś, kto przychodzi, czy korzystanie z wsparcia MOPS-ów, tak? Ale to są również te wszystkie różne formy związane z mieszkaniami wspomaganymi, czyli takimi mieszkaniami, o których tutaj była mowa, o tym osiedlu niemieckim. Ludzie mieszkają samodzielnie, ale mają pielęgniarkę, mają lekarza, mają w razie by, znaczy nie przejmują się czymś takim, mieszkając w domkach, jak nie wiem, wykoszenie trawy, czy kwestiami remontów, bo to wszystko jest za nich załatwiane. Wiedzą, że jeśli zachorują, czy będą nie
to
będą
ktoś
mogli
się będzie
zakupów,
nimi opiekował.
Dokładnie, to wystarczy zgłoszenie i zakupy ktoś robi, tak? To jest to wspomagane mieszkanie.
Natomiast nawiązując do tego, co pan profesor przed chwilą powiedział, czyli do tej sprzedaży mieszkania, zgromadzenia środków i w jakiś sposób wykorzystania go później na tę starość. Ja myślę, że tutaj jeszcze nie dojrzeliśmy. Nie jest to zupełnie popularne w naszym kraju. Ale przecież tak się dzieje na przykład z tego, co wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii.
No jakoś trzeba finansować taka, skoro ta rodzina nie czuje się, nie ma poczucia obowiązku, to dlaczego, z jakiej racji ona być na koniec jeszcze wynagradzana po śmierci tego czasami zaniedbanego, czy niewystarczająco zadbanego seniora, ma być nagradzana spadkiem w postaci mieszkania.
Oj, panie profesorze, wkłada pan kij w mrowisko. 42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź. Czekamy także na maile studio@radiolodz.pl. Ja dodzwoniłam się do jednego z takich domów opieki, bo no, wszyscy doskonale wiemy, że one się rozwijają w Polsce. Są coraz nowocześniejsze. Nie wiem, czy coraz chętniej z nich korzystamy, ale jednak nie brakuje pensjonariuszy. Czasami trzeba czekać na to wolne miejsce, mimo że opłaty są dosyć wysokie, jak na nasz kraj i nasze możliwości przede wszystkim. Dodzwoniłam się do domu seniora w Ujeździe i krótko rozmawiałam z dyrektorem Damianem Cyranem. Pierwsze pytanie, kto trafia do takiego domu opieki?
Leżące, jak i osoby, które poruszają się na łóżkach, wymagają pomocy w czynnościach takich jak ubieranie, karmienie, czynności higieniczne. W większości przypadków takie osoby nie mogą pozostać w swoich miejscach zamieszkania, gdyż z reguły te miejsca zamieszkania są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mówimy tutaj na przykład o barierach architektonicznych. Mówimy też o fachowym wyposażeniu takim jak łóżka rehabilitacyjne, o poręczowane łazienki, o takich sprzętach jak podnośniki transportowo-kąpielowe, wanny dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Także w tym tkwi główny problem, jeżeli chodzi o warunki polskie.
Ale to są osoby, które samodzielnie mogą podjąć decyzję o tym, że przenoszą się do środka. Czy już w ich przypadku taką decyzję musi podjąć rodzina?
Trafiają do nas zarówno osoby, które są świadome swojego stanu zdrowia i chcą wyręczyć rodzinę w tych trudach opieki. Natomiast trafiają też do nas osoby, które cierpią na demencję, na przykład w przebiegu choroby Alzheimera. Wtedy tutaj decyzję podejmuje rodzina.
Zatrzymajmy się przy tej pierwszej grupie, bo ja podejrzewam, że odsetek tych osób, które samodzielnie podejmują taką decyzję o przeniesieniu się na stare lata do ośrodka opieki jest naprawdę niewielki w Polsce jeszcze. Trudno nam przychodzą takie decyzje.
Zgadza się. W Polsce jest silne przywiązanie do takich wartości jak własna nieruchomość. Osoby są bardzo związane emocjonalnie z miejscem zamieszkania i z rodziną. Natomiast to się powoli zmienia i widzimy, że ma to powiązanie z trybem życia. Jeżeli osoby przez całe życie wielokrotnie się przemieszczały, dużo podróżowały, nie były związane z jednym na przykład miastem, to też ta decyzja o przenosinach do placówki jest dla nich łatwiejsza. To też wynika ze świadomości. Jeżeli na przykład taka osoba mieszka samodzielnie i na przykład w nocy się przewróciła, na taką pomoc ze strony rodziny na przykład czekała do rana, to zdaje sobie sprawę, że kolejnego takiego incydentu może już nie przeżyć, tak? I wtedy te decyzje są podejmowane bardziej stanowczo, bo po prostu osoba kieruje się własnym dobrem.
Ale tak naprawdę ciągle w naszym społeczeństwie jest taki strach przed tego typu ośrodkami. Przecież przez lata mówiliśmy, oddam cię na stare lata do domu starców. Pejoratywnie kojarzy nam się to miejsce, prawda? Pokutuje coś takiego jeszcze w naszym społeczeństwie.
Powiem pani, że to się bardzo zmieniło w ostatnich latach. Wynika to z faktu, że powstały placówki o wysokich standardach, które bardziej przypominają już hotele aniżeli szpitale. Bardzo prężnie działa Urząd Wojewódzki, który nadzoruje tego typu instytucje jak nasza. I tutaj naprawdę można ze spokojem powiedzieć, że jakość usług bardzo wzrosła i takie placówki zajmują się nie tylko opieką, ale i rehabilitacją, co pozwala poprawiać jakość życia osób starszych i cieszyć im się samodzielnością nieco dłużej.
Czy rzeczywiście seniorzy w Polsce są gotowi przenosić się na stare lata do takich ośrodków? Z nami pani Ewa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Ewo, rodzina czy instytucja powinny opiekować się seniorami w Polsce na stare lata?
No różne są warunki. No niestety jest tak, że rodzina nie jest w stanie, bo jest na przykład jedno dziecko tylko, prawda? I ani finansowo nie może wspomóc, no bo też ma swoje zobowiązania rodzinne, ani też czasowo, bo przecież pracują młodzi ludzie jeszcze. Nawet jeśli są już w wieku i są też już w wieku, powiedzmy około 50-60 lat, nie mogą, nie są w stanie poświęcić swojego czasu choremu rodzicowi, absolutnie nie są w stanie. Poza tym, no zarobki są u nas jakie są. Jedne dzieci mogą rodziców wspomóc, dołożyć im do tej emerytury, czy opiekunki, czy domu opieki. Inni nie, bo niestety finanse nas hamują.
Pani Ewo, a pani nie miałaby oporów przed przeniesieniem się na stare lata do takiego środka?
Nie, absolutnie. Tylko gdyby mnie było na niego stać, bo przy emeryturze, jaką ja sobie wypracowałam przez 35 lat pracy, no to na co ja sobie mogę pozwolić? Naprawdę na niewiele.
A to prawda, takie ośrodki opieki w Polsce kosztują co najmniej 4000.
No właśnie, a emerytura jest niecałe 2000. No i co z tym zrobić? No właśnie.
No musimy poszukać innych rozwiązań systemowych. Bardzo dziękuję za ten telefon. 42 678 78 78 to kontakt do Radia Łódź. Program W Każdej Sprawie. Profesor Piotr Szukalski z nami. Te rozwiązania systemowe są konieczne. Myślę, że musimy wypracować coś, co będzie akceptowalne przez społeczeństwo, nie tylko mentalnie, ale także przez portfel Polaka.
Tak, no ja wspominałem tutaj chociażby o tym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym, wspominałem o tej czysto wolnorynkowych rozwiązaniach, tak, i wykorzystywaniu, czy raczej uwolnieniu majątku posiadanego przez wiele osób, ale przecież tak naprawdę w praktyce myślę, że my jeszcze mamy pewne rezerwy innego typu. Myślę, że my w Polsce bardzo słabo wykorzystujemy potencjał sąsiedzko-wolontarystyczny. Inaczej mówiąc, wbrew pozorom bardzo wiele osób 50-kilku, 60, 60-kilkuletnich, które kobiet przede wszystkim realistycznie, to patrząc na to, kto jest opiekunem rodzinnym, takim wykonującym codzienne czynności, bardzo często odczuwa pewien taki, jakby powiedzieć, wyraźny żal po zakończeniu kariery opiekuna rodzinnego. I my nie wykorzystujemy tych osób, które i zdobyły trochę kompetencji z uwagi na to, że opiekując się, no,
rozumiem,
obserwując
kiedy dzieci,
kompetencje, pani, pewne umiejętności, nie, podnoszenia chociażby seniorów, takiego bardzo specjalnego, żeby nie obciążać własnego kręgosłupa, te osoby mają pewne umiejętności i ja myślę, że tutaj, gdybyśmy chcieli rozwijać wolontariat, to są pewne możliwości. Ja nie chcę, broń Boże, mówić, że to jest rozwiązanie wszystkich problemów. Ale skoro nie mamy kasy, to trzeba szukać czegoś zamiast niej.
No ale też mamy problem trochę jeszcze w myśleniu o tym. Chyba nie dojrzeliśmy jako społeczeństwo do takiego myślenia, jakie funkcjonuje w krajach zachodnich. U nich wydaje się, że to nie jest wielkim problemem. Są takie możliwości, więc senior często samodzielnie podejmuje decyzję. Nie chcę być ciężarem, stać mnie, przeprowadzam się. Nie dość, że będę miał opiekę, to będę jeszcze miał towarzystwo.
O tak, ale to wie pani, u nas też to, już pomijam te czynniki, które wcześniej wspominałem, no, narasta nam skala ludzi, którzy są bezdzietni, narasta nam skala ludzi, którzy nie mają kontaktów z dziećmi z uwagi na rozwód, z uwagi na migrację.
Czyli to nie jest tylko kwestia mentalności, ale też
to są
zmieniające
czynniki,
się sytuacji.
Po prostu, dokładnie, jeśli nie masz potomstwa, no to trudno, żeby ciebie ono wspomagało, tak? Jeśli, jak mówię, jesteś mężczyzną, który po rozwodzie bardzo rozluźnił kontakty z własnymi dziećmi, no to nie oczekuj cudów, że nagle ktoś będzie się poświęcał i tobą zajmował. No, w przypadku tych dzieci migrujących wszystko zależy oczywiście od jakości więzi i od ich gotowości do finansowania, tak, wsparcia w razie potrzeby.
Ale prawda jest taka, że kiedy mamy właściwie funkcjonującą rodzinę i pojawia się gdzieś problem z seniorem, z niedołężniałym, schorowanym, którym trudno się jest opiekować, to kiedy mamy podjąć decyzję o przeniesieniu tej osoby do ośrodka opiekuńczego, to przeżywamy naprawdę prawdziwe dylematy. Myślę, że słuchacze Radia Łódź się z tym zgodzą. 42 678 78 78 to telefon do Radia Łódź, a my powracamy do rozmowy z dyrektorem Domu Seniora w Ujeździe, Damianem Cyranem.
Takie sytuacje miały miejsce, ale my wiemy, jak sobie z tym radzić. To znaczy zawsze proponujemy, aby rozpocząć pobyt od krótszego okresu. Zachęcamy rodziny do sprawowania opieki w formie hybrydowej. To znaczy zapraszamy te osoby starsze na przykład na pobyty 2-3-miesięczne, aby rodzina nabrała sił i oddechu do dalszej opieki. Bardzo wielu naszych klientów po prostu dzieli swoje życie między domem rodzinnym a mieszkaniem w placówce. To znaczy na przykład kilka miesięcy spędzają u nas, są zaopiekowani, mają zapewnioną rehabilitację i nadzór lekarza. Natomiast na przykład po 2-3 miesiącach wracają do domu, odbudowywane są te więzi rodzinne, odbywają się też oczywiście odwiedziny w naszej placówce, także staramy się, aby to przejście między domem rodzinnym a mieszkaniem w placówce odbywało się w sposób płynny, to znaczy Zaczynamy od tych pobytów krótszych, od pobytu miesięcznego, dwumiesięcznego, potem następuje powrót do domu, potem na przykład osoba znowu do naszej placówki wraca już na przykład na pół roku, potem znowu wraca do domu i tak stopniowo to przejście następuje. I proszę mi uwierzyć, że bardzo często słyszymy, że relacje nawiązane w naszej placówce, kontakty z naszymi pracownikami zastępują tym starszym osobom rodzinę, bo tak naprawdę nierzadko zdarza się, że rodzina poświęca sobie starszej 2-3 godziny dziennie, ponieważ pracują. A nasi pracownicy są tak naprawdę całą dobę z seniorami, także naprawdę bardzo szybko się poznają, bardzo szybko mogą się ze sobą zżyć.
Czyli rozumiem, że Państwo stosują taką metodę powolnego oswajania z trudną, tak na pierwszy rzut oka, sytuacją. Oswajają się i osoby starsze, ale także ich rodziny z tą nową sytuacją.
Zgadza się. I tutaj świetnym sposobem na to jest rozpoczynanie właśnie od pobytów krótkich, rehabilitacyjnych, na przykład na miesiąc.
Dyrektor jednego z prywatnych ośrodków w województwie łódzkim był naszym gościem, a przy telefonie kolejny słuchacz, pan Sławomir. Dzień dobry, panie Sławomirze. Jak pan widzi sytuację, jak pan ocenia
ale
możliwości opieki?
Zachodzi mi w głowę to, że dlaczego państwo dobiera się do kieszeni starszego człowieka.
A w jaki sposób?
Majątek, wyciągnął konto z banku, zaciągnął może pożyczkę, żeby dostał się.
Ale wie pan co, nie ma takich, metod.
Wszystko to chodzi o to, że... A państwo dlaczego nic nie robi? Przecież taki stary człowiek już 40 lat przepracował. Zarobił na to, żeby go państwo wziął bezpłatnie na opiekę. Robi to Niemcy, wszyscy robią, Włosi robią, wszyscy robią, sadzi na opiekunkę, na Polacy jeżdżą do Włoch, do Niemiec jeżdżą Polacy, a nas nie stać jest na to, żeby utrzymać, żeby starszy człowiek poszedł do opieki, tylko jeszcze dom sprzedał, żeby nie dał rodzinie, żeby tylko państwo wzięło.
Panie Sławomirze, tak drastycznie to nie wygląda. Nikt nikogo do niczego nie przymusza. To są warianty, które są możliwe, ale decyzja należy do obywatela. Rozumiem, że nasz słuchacz raczej byłby zwolennikiem takiej bezpłatnej opieki państwa nad osobami starszymi, ale chyba to raczej nie jest możliwe.
No z oczywistych względów, zwłaszcza, że tak naprawdę w praktyce koszty opieki nad osobami najstarszymi pokrywają samorządy z własnych środków, a zatem no, realistycznie oceniając, to też nie jest pewien dezyderat, który pod adresem państwa należy
kierować.
W naszym oczywiście tych rozwiązaniach ustrojowych tak kierować.
Problem będzie narastał, bo tak jak na początku naszego spotkania mówiliśmy, starzejemy się na potęgę. W 2050 roku już będzie osób po 65 roku bardzo, bardzo dużo. No trzeba by było rzeczywiście przymierzyć się do takich rozwiązań systemowych, no ale to między innymi zadanie dla fachowców. Pan profesor jest członkiem Rady do Spraw Polityki Senioralnej i takie przymiarki są robione, prawda?
Są robione. Aczkolwiek myśląc o tym binarnym podejściu, rodzina, instytucja publiczna, już pomijając cały spektrum, też pamiętajmy o tym, że ta rodzina, jeśli ma wypełniać swoje funkcje, ona powinna być wspomagana. Tutaj padły w drugiej części wywiadu z dyrektorem
ośrodka,
padła mowa o takich rodzajach wytchnieniowych pobytów, które mają sprawić też, aby rodzina na co dzień się opiekująca bardzo intensywnie z ludźmi, którzy są w stanie obłożonym, nieprawda, czy
mającym, to jest na pewno obciążające.
Tak, która odpoczywa, tak. Ja myślę, że myśląc o tym, że wciąż ja się zgadzam, większość Polaków myśli jednak o tym, że to jest zadanie rodziny, ale myślmy również już nie tylko o tym, jak rozwijać te instytucjonalne formy opieki długoterminowej, ale myśmy również coraz silniej o tym, jak wspierać rodzinę, która chce, a nie zawsze może opiekować się. Ja myślę właśnie, że te usługi tak zwane wytchnieniowe, umożliwiające wyjazd na wakacje raz w roku, umożliwiające zaopiekowanie się przez kogoś na kilka godzin czasami, po to, żeby załatwić swoje własne rzeczy, nie wiem, urzędowe, żeby, nie wiem, spotkać się z kimś, podładować akumulatory związane z tą, które jakby powiedzieć, rozładowane są tą stałą, codzienną opieką, że to jest ten element, który myślę godzi z jednej strony wsparcie instytucjonalne, a z drugiej opiekę rodzinną.
Polacy są bardzo rodzinni, bardzo odpowiedzialni i na pewno, jeśli tylko mogą, opiekują się seniorami, swoimi najbliższymi, ale z drugiej strony, tak jak pan profesor powiedział, świat się zmienia, jest coraz więcej samotnych osób, dzieci nam się rozjeżdżają po świecie, no i być może jest coraz większa grupa tych, którzy nie mogą liczyć na taką pomoc najbliższych, w związku z czym trzeba pomyśleć o tym, żeby miejsc opieki było coraz więcej, tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, starzejemy się bardzo, bardzo szybko i będzie nas, tych starszych osób po 60 czy 65 roku życia, coraz więcej. To rekomendacje dla Rady między innymi, panie profesorze. Macie o czym państwo rozmawiać. Profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, ale także członek Rady do Spraw Polityki Senioralnej działającej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Radio Łódź w każdej sprawie.